Gościem popołudnia wnet jest pani doktor Danuta Gajewska, prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry słuchaczom.
To jeżeli dzisiaj rozmawiamy o nauce i dzisiaj będziemy rozmawiać o nauce w kontekście tego właśnie, jeżeli chodzi o żywienie, to może na początek... Jeżeli mówimy o Polakach, to czy Polacy mają coraz większą świadomość tego, jak się odżywiać, czy dobrze jeść, czy ta świadomość jest cały czas powiększana, czy nie?
Myślę, że tak, ale czy wszyscy w jednakowym stopniu powiększają swoją wiedzę, to trudno na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że świadomość konsumencka znacząco rośnie. Jest duża grupa konsumentów, Polaków, którzy czytają etykiety, którzy świadomie robią zakupy i którym nie jest wszystko jedno, co znajdzie się na ich talerzu. Ale jest też duża grupa osób, która myślę, że je w pośpiechu, że robi zakupy w dosyć przypadkowy sposób, kierując się na przykład reklamą, a niekoniecznie wartością odżywczą produktu. I najważniejsze w zasadzie chyba jest to, aby tych pierwszych było w naszym kraju najwięcej. I wtedy nie będziemy musieli nakładać żadnych podatków na żywność, bo świadomy konsument będzie szukał żywności o wysokiej jakości, która nie będzie zawierała zbyt dużo dodanych, dodatkowych substancji, tylko będzie jak najbardziej naturalna.
A powiedziała pani o świadomości konsumentów, to na pewno z tym się wiąże taki boom teraz na te wszystkie ekologiczne produkty, na te wszystkie certyfikowane produkty. Mamy oddzielne półki, nawet oddzielne sklepy, które mają tylko i wyłącznie taką żywność. No i powstaje pytanie, czy ten certyfikat na pewno może nam gwarantować odpowiednią jakość danego produktu i czy te z tymi etykietami zawsze będą lepsze od tych bez etykiet.
Doskonale pani to ujęła, bo żywność ekologiczna to jest żywność certyfikowana, czyli to jest taka żywność, która posiada gwarancję jakości. Ale z drugiej strony nie wszystkie produkty ekologiczne to są produkty takie, które nie zawierają cukru, nie zawierają tłuszczu. Więc tutaj oprócz tego, że wiemy, że szukamy produktu z dobrego źródła, to też musimy wiedzieć, jaka jest wartość odżywcza tego produktu. A więc znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli do świadomego konsumenta. Jeżeli mamy do wyboru produkt, który ma certyfikat żywności ekologicznej i nie, to ten certyfikowany będzie z punktu widzenia żywieniowego lepszy. Natomiast nie zawsze produkt niecertyfikowany będzie gorszej jakości. Tutaj nie możemy dyskryminować produktów, które nie są ekologiczne, bo też mogą to być produkty o bardzo wysokiej jakości.
To jak w tym wszystkim się taki konsument powinien połapać? No bo ciężko, mamy po prostu tysiące, miliony wręcz do wyboru najróżniejszych produktów, jeżeli chodzi o żywienie. Czy jak powinien się właśnie konsument poruszać? Jak można mu ułatwić to poruszanie w tym całym chaosie?
Konsument powinien szukać produktów, które przede wszystkim spełniają pewne kryteria. Czyli jeżeli będą to produkty bez dodatków, substancji konserwujących, poprawiających barwę, wygląd, strukturę, czyli ta lista składników będzie krótka, to już jest pierwsza cecha dobrej jakości produktu. Krótka lista, czyli tak zwany clean label. Drugi, myślę, taki ważny aspekt to jest poszukiwanie produktów jak najbardziej naturalnych i z tych naturalnych, nieprzetworzonych produktów przygotowywanie we własnym zakresie dań czy też potraw. Bo oczywiście możemy sięgać po gotowe dania przetworzone, ale pytanie, czy do końca wiemy, co producent do takiego dania dodał, czego my byśmy nie dodali, przygotowując określoną potrawę. Czy na przykład produkując ketchup musimy dodawać aż tyle cukru?
No i podstawowe pytanie i batalia, która się toczy chyba od dłuższego czasu, odchodzić od mięsa, zostać wegetarianinem, weganinem, czy też nie? Czy to mięso, które dzisiaj mamy, które dzisiaj możemy dostać w sklepach bez tych certyfikowanych oznaczeń, bez tych ekologicznych oznaczeń, no to jest mięso, które jaką ma wartość, bo wiemy, jak wygląda no po prostu hodowla, tak jak te zwierzęta są zapładniane, jak są dojone, jak to wszystko wygląda, no i jaką wartość ma mięso i czy być wege, czy nie być wege.
Takiego dylematu myślę, że nie rozwiążemy, bo to są oczywiście personalne wybory. Dla tych wszystkich, którzy jedzą mięso, lubią mięso, nie ma przeciwwskazań do tego, żeby dalej mięso konsumowali. Mięso to jest produkt o wysokiej wartości odżywczej. Czerwone mięso zawiera duże ilości żelaza, ale jak zawsze rekomendujemy umiar w jego konsumowaniu. Ważny jest nie tylko surowiec, ale też sposób jego przetworzenia. Proszę pamiętać, że to samo mięso, z którego zrobimy panierowany kotlet, który będziemy smażyli w dużej ilości tłuszczu, będzie zupełnie inną potrawą niż mięso, które jest na przykład grillowane, czy wędzone, czy mięso, które będzie duszone albo pieczone. Więc to będą z tego samego surowca możemy przygotować danie o zupełnie różnej wartości odżywczej, o różnej zawartości tłuszczu. Czy zostać wegetarianinem? Diety roślinne, jak pokazują badania naukowe, są szeroko stosowane, nawet w żywieniu dietetycznym, ale nie ma potrzeby, żeby wszyscy przechodzili na diety roślinne, na żywienie tylko i wyłącznie z wykorzystaniem surowców pochodzenia roślinnego. Dla tych, którzy jedzą zbyt dużo mięsa, zdecydowanie rekomendujemy, żeby ograniczyli jego spożywanie, ale nie jest to jedyny najlepszy sposób żywienia, sposób wegetariański czy wręcz wegański. Trzeba pamiętać, że niezbilansowana dieta wegańska, jeżeli ktoś zapomina o tym, że w takiej diecie nie będzie witaminy B12 i nie będzie jej suplementował, to może prowadzić taki sposób żywienia długotrwały, bez suplementacji, do bardzo poważnych, negatywnych skutków zdrowotnych.
Ja zapytałam się o to mięso w kontekście tego, co ostatnio się słyszy, co ostatnio pokazują media, różnego rodzaju reportaże. Mięso, które jest naszpikowane antybiotykami, które jest naszpikowane różnego rodzaju lekami i tak dalej, że to mięso, które znaliśmy 20, 30, 40 lat temu, a to, co mamy dzisiaj na półkach, no to są po prostu dwie różne rzeczywistości.
Pani redaktor, proszę pamiętać, że każdy produkt spożywczy, który jest na rynku, on jest dopuszczony do obrotu. Jest producent, który się kryje pod tym produktem. To nie jest produkt anonimowo wprowadzany na rynek do obrotu. A więc żywność na rynku jest powinna i myślę, że jest bezpieczna. Z drugiej strony akurat w przypadku produkcji mięsa są pewne bardzo ścisłe przepisy, które nie pozwalają na stosowanie w sposób dowolny paszy z antybiotykami. To jest wszystko, wszystko odbywa się zgodnie z określonymi procedurami. A więc my się nie powinniśmy obawiać o jakość mięsa, bo to trochę tak zabrzmiało, jakbyśmy zaczęli straszyć Polaków, że tylko ale, takie mięso jest na
tak,
na rynku.
Ale jak się wchodzi do sklepu, to jest kurczak zagrodowy, bez antybiotyków, bez GMO i bez jakichś tam konserwantów. No więc jakby producenci sami sobie wystawiają laurkę, że my jesteśmy bez tych rzeczy, a ci obok są z tymi.
Tak, to jest też ważna uwaga, ponieważ czasami te dodatkowe informacje podane na opakowaniu są zupełnie nieuzasadnione, bo czasami na produkcie, który nie zawiera cholesterolu z natury, jest informacja, że nie zawiera cholesterolu. A tymczasem inne, które także nie zawierają cholesterolu, takiej informacji nie mają i wtedy konsument tą siłą rzeczy sięga po ten, który taką informację zawiera. Ale ja myślę, że tu jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt i o tym powinniśmy zacząć rozmawiać, a to jest etyka producenta. Zdarza nam się często, że producent ma dwa pola, dwie farmy, dwie linie produkcyjne, jeżeli no może nie dwie linie, ale powiedzmy dwa pola. Na jednym jest to dla siebie, a na drugim jest to na sprzedaż. A naszym zadaniem jest tak naprawdę i tym oczekiwaniem, myślę, bardziej konsumenta jest to, żeby było jedno pole dla wszystkich. Czyli jakość żywności ponad wszystko, bo żywność jest produkowana dla konsumentów różnych. Dla małych dzieci, dla kobiet ciężarnych, dla kobiet karmiących, dla osób w wieku produkcyjnym, dla osób starszych. I ten sam produkt czasami może być niebezpieczny w dużych ilościach dla dzieci, dla małych dzieci, ponieważ niektóre substancje dodatkowe mają pewne limity w przeliczeniu na kilogram masy ciała, więc wiadomo, że te osobniki o najmniejszej masie ciała będą najbardziej narażone. A więc starajmy się przestrzegać etyki produkcji i to w zasadzie od producentów zależy, czy później konsumenci będą dokonywali dobrych wyborów, bo na rynku powinna być tylko żywność dobrej jakości, wysokiej jakości, bezpieczna i o wysokiej wartości odżywczej.
Sama trochę wywołałam poniekąd ten temat, bo zaczęłam mówić o żywności genetycznie zmodyfikowanej. Prace, wiem, że już w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego także są osoby, które się tym zajmują i śledzą te sprawy. Jakie jest Pani zdanie na temat właśnie GMO i użycia w produkcji i we wpływie na nasze zdrowie i na nasze żywienie?
Temat żywności modyfikowanej genetycznie to jest bardzo trudny temat, bo społeczeństwo dzieli się na zwolenników i przeciwników GMO i wręcz ci drudzy to są też takimi skrajnymi, może skrajnie negatywnie nastawieni do takiej żywności. Ale jeżeli żywność jest oznakowana i jest informacja, że jest modyfikowana albo nie jest modyfikowana, to oczywiście wybór należy zostawić konsumentowi. Znajdziemy badania, które poddają w wątpliwość te wszystkie teorie spiskowe odnośnie negatywnego wpływu, ale są też prace, które nakazują ostrożność w takim wnioskowaniu. A więc wydaje mi się, że gdzieś ta racja jest pośrodku i być może za mało czasu upłynęło od wprowadzenia żywności modyfikowanej genetycznie jeszcze, żebyśmy mogli zaobserwować odległe skutki. A więc myślę, że zostawmy konsumentom wybór, ale znakujmy żywność tak, żeby mogli dokonywać wyborów takich, których chcą dokonać.
A co pani sądzi o suplementach, które są bardzo mocno reklamowane, bardzo mocno dostępne w różnego rodzaju aptekach, sklepach, bo no, informacje, które płyną z różnych organizacji, na przykład Polski Związek Producentów Leków bez Recepty wystąpił w drodze dostępu do informacji publicznej do Narodowego Instytutu Leków o udostępnienie raportu z badań przeprowadzonych dla 50 suplementów diety sprzedawanych w aptekach. Tego dostępu się domagają, ponieważ tylko 50 produktów zostało przebadanych, a reszty nie ma. Nie wiemy, jakie są kryteria. Tłumaczy prezes tego Związku Producentów Leków. Jak pani się odnosi do suplementów obecnych na rynku?
No, temat suplementów to jest chyba jeszcze trudniejszy problem do rozwiązania. Rzeczywiście suplementy na naszym rynku są i stosowanie suplementów, zwłaszcza w żywieniu dietetycznym, czasami jest wysoce uzasadnione. Wspomniałam tu chociażby o tej witaminie B12 w przypadku wegan. A więc to jest konieczność stosowania. Natomiast największym problemem w przypadku suplementów jest to, że my nie mamy pewności, jaki jest dokładnie skład. On jest deklarowany oczywiście, ale jak pokazują te kontrole, czasami ten skład deklarowany przez producenta trochę się mija z tym składem, który jest potem oznaczony w laboratoriach. A więc przede wszystkim jakość mikrobiologiczna to też jest kolejny problem, która może być wątpliwa w przypadku suplementów diety. I to są wyniki badań. To są wyniki badań, które są niepokojące. To jest też raport NIK-u, który został opublikowany i który też niestety nie jest pozytywny. Suplementy wprowadza się bardzo łatwo na rynek, bo to jest tak naprawdę deklaracja tylko producenta i zarejestrowanie produktu. Natomiast nikt nie bada efektywności stosowania, skutków ubocznych stosowania takiego suplementu, a więc no jest to problem nieuregulowany i wydaje mi się, że to wymaga regulowania, bo po suplementy sięgamy bardzo często, sięgają po suplementy wszyscy. Osoby młode, osoby starsze, aktywne fizycznie.
Czy możemy sobie zaszkodzić, przyjmując suplementy?
Zdecydowanie tak, możemy sobie zaszkodzić. Możemy sobie zaszkodzić, przyjmując na przykład zwiększoną dawkę suplementu, albo przyjmując kilka suplementów jednocześnie i nie sprawdzając, jaki jest skład suplementu. Czasami te ilości substancji aktywnych, które przyjmujemy z kilku suplementów, są niepokojąco wysokie i mogą mieć negatywne skutki zdrowotne. Co więcej, jeżeli ktoś przyjmuje leki, to też musi kontrolować, musi sprawdzać albo musi zapytać lekarza, czy może dany suplement przyjmować, ponieważ mogą leki wchodzić w interakcję ze suplementami, mogą na przykład znosić efekt leczniczy. A więc nie stosujmy suplementów bez refleksji, bez konsultacji z lekarzem, bez zastanowienia się, czy ten suplement jest nam potrzebny. Nie kierujmy się reklamą, nie kierujmy się zachętą, że komuś pomogło, tylko włączmy zdrowe myślenie.
Ale jak spojrzymy właśnie na reklamy i na to, co się dzieje w rynku związanym z suplementami, to jest chyba jeden z najlepiej rozwiniętych rynków i najlepiej rozwinięta gałąź, jeżeli chodzi o produkty, bo o suplementach słyszymy wszędzie, na każdym kroku.
Niewątpliwie tak. Jeżeli przeanalizujemy, do kogo są kierowane te suplementy, to są osoby starsze przede wszystkim, to są osoby, które nie mają apetytu, to są osoby, które są aktywne fizycznie, więc wszyscy nagle potrzebują suplementów. To nie jest do końca tak, że my wszyscy potrzebujemy suplementów. Ale z drugiej strony też proszę pamiętać, że w niektórych przypadkach stosowanie suplementów jest konieczne i wysoce uzasadnione.
To ku przestrodze, żeby Państwo sobie zapamiętali i wzięli do serca, żeby z tymi suplementami uważać i bardziej się im przyglądać. Bardzo dziękuję. Pani dr Danuta Gajewska, prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Godzina 17:34.